Dziś będzie o niezauważalnych dawcach, biorcach i rewanżystach. Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Zajmuję się rozwiązaniami, które zwiększają komfort pracy menedżerów. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Przy okazji dziękuję Basi i Adamowi za wsparcie tego podcastu i dziękuję Pawłowi za to, że dołączył do nich i też wspiera ten podcast. Jeżeli podobnie jak oni uważasz, że mój podcast daje Ci inspirację, ciekawą wiedzę i chciałbyś do nich dołączyć i zostać patronem tego podcastu, to zapraszam na stronę www.patronite.pl/kaizenmiracle. Wpłaty zaczynają się od 7 zł miesięcznie. Za każdą złotówkę serdecznie dziękuję. To miło, jak ktoś wspiera i docenia to, co robisz. Tyle prywaty, a teraz zapraszam do podcastu. Cześć. Dziś będzie o niezauważalnych dawcach, biorcach i rewanżystach. To, że milczę, nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia. Jonathan Carroll. Tomasz Zieliński mówi, że jeżeli ludzie przestają mówić, to znaczy, że kiedyś już próbowali. Próbowali mówić, próbowali coś ulepszać, próbowali zgłaszać pomysły, a nikt ich nie słuchał. Teraz już nie mówią. Nie mówią, bo nie wierzą. Nie wierzą, że ci obok będą chcieć usłyszeć, co mają do powiedzenia. Tak jest i w firmach, tak jest w sprzedaży, tak też jest w rodzinach. Dziś bardzo mało osób jest wysłuchanych. Gdy są kłótnie, to są emocje, gdy jest obojętność, to już prawie nie ma co zbierać. W firmach jest podobnie, gdy jest obojętność, to ciężko wykrzesać z kogokolwiek jakiś entuzjazm i jakąś chęć do pracy. W podobnym tonie wypowiadał się niedawno profesor Blickle. Twierdzi, że firmy, w których mówi się, że nie ma co zmieniać, to firmy chore. Zawsze można coś poprawić. Zawsze są elementy, które wymagają udoskonalenia. Jak ludzie mówią, że w ich firmie wszystko działa, to powinna im się zapalić lampka ostrzegawcza. Taka informacja mówi, że ludzie nie mają odwagi i boją się mówić to, co widzą. Ciekawe, prawda? Kilka tygodni temu na LinkedIn napisałem tekst o niezauważalnych, niewidocznych pracownikach firm. Okazało się, że przeczytało go ponad 35 tysięcy osób. Wygląda na to, że temat jest bardzo ważny. Dziś chciałem trochę o nim opowiedzieć. Dawno nie było moich odcinków solo. Niektórzy zrobili mi już nawet wymówki, więc próbuję to dzisiaj trochę nadrobić. Bardzo często zaangażowany pracownik w wielu firmach bywa niezauważalny. Skoro jest zaangażowany, to nie trzeba o niego dbać. Zrobi swoje. Będzie pracował po godzinach, będzie pracował w weekendy, zrobi pracę za dwie inne osoby, nie zrobi błędów, nawet jak się skarży, to i tak wiadomo, że zrobi swoją robotę dobrze. Jak damy mu dodatkową pracę, to tylko lekko się skrzywi, ale na pewno zrobi to, co do niego należy. W końcu jest lojalny i jak trzeba pomóc, to musi firmie pomóc. Super pracownik, o którego nie trzeba dbać. Jest tak obowiązkowy, że sam się zaangażuje, sam wymyśli i wprowadzi usprawnienia i nie zrobi po to, żeby zauważyli to inni. Chciałby tego, ale on zrobi po to, żeby jemu i innym pracowało się lżej i wygodniej. Niestety, Szef zauważy go dopiero wtedy, gdy zrobi już błąd. A ten ich nie robi. Widać tych, co robią hałas i robią wtopy za wtopą. Ich widać. Menadżerowie, zamiast skupiać się na pielęgnowaniu tych pierwszych, często zajmują się tymi drugimi. Szukają pomysłów, jak ich zmobilizować, zaangażować, usprawnić ich pracę. Dają prostsze zadania, dają premie. Robią wszystko, żeby widoczni byli mniej widoczni. A ci nadal są widoczni. Mają to, co potrzebują. Mają atencję. Są zauważani. Tak więc nie opłaca im się być niewidocznym. Niezauważani nadal są niewidoczni. Bez premii, docenienia są coraz bardziej sfrustrowani. Wyczerpani, aż w końcu szukają pracę gdzie indziej. Znasz takie przypadki? My lubimy widzieć zmiany. Menadżerowie też. Są dumni wtedy, gdy zobaczą, że ktoś przestał się spóźniać i od razu go chwalą. Ale jak ktoś nie spóźniał się nigdy, to nie ma go za co pochwalić. Trochę smutne, prawda? Niestety, niezauważalni zaczynają być zauważalni z dwóch powodów. Jeden, gdy w końcu się pomylą i zrobią jakieś błędy, gdy zrobią coś źle. I drugi przypadek to wtedy, gdy przyjdą z nową ofertą pracy w zupełnie innym miejscu. Mam kolegę, pracuje w jednej z dużych korporacji. Jego cały zespół odszedł. Było tam kilka osób, a w ciągu 2 lat został sam jeden. Pracuje dziś za kilka osób. Od kilku miesięcy czeka na podwyżkę. Ciekaw jestem, czy ją dostanie, czy on też gdzieś odejdzie. Przeczytam wam teraz kilka wpisów z ankiety, którą dostałem, anonimowych. Przypadek pierwszy. Sam byłem kiedyś niewidzialny. Nie potrafiłem walczyć o swoje. Wykonywałem pracę za innych. Już nie jestem w tej firmie. Nie pracuję tam. Osoba 2. Byłam i jestem taką niewidzialną. Otrzymuję do przerobienia wszystkie trudne i czasochłonne tematy. Czasem jestem obarczana pracą wykraczającą mocno ponad przepisowe 8 godzin. Przełożeni nie mają pojęcia, ile ta praca zajmuje mi czasu. Jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest odejście z firmy. Osoba 3. Byłam niewidzialna w poprzedniej pracy. Pracowałam tam 12 lat. Ciągle czułam dokręcaną śrubę. Przeniesiono mnie na open space bez miejsca na swoje rzeczy. Prośba o zmianę pracy i informacja, że nie jestem w stanie tak pracować, nic nie dawały. W końcu musiałam się rozstać z firmą. Jaki jest wspólny mianownik tych 3 osób? Każda z tych osób chce bądź już rozstała się z firmą. Dla nich to pewnie dobrze, czy dla firmy? Zastanawiam się, jak dbać o takie osoby, jak dbać o to, żeby dawały firmie jeszcze więcej niż dają, ale bez frustracji i z radością. Czy to możliwe? Zastanówmy się, kim jest taka niezauważalna osoba. Często to introwertyk i perfekcjonista. Być może tym introwertykiem został dlatego, że nikt wcześniej go nie słuchał, że mówił coś, ale nie miał osób, które go wysłuchają i zareagują na to, co ma do powiedzenia. Jestem po lekturze książki Dawaj i bierz Adama Granta. Mam wrażenie, że ci niezauważalni to bardzo często osoby, które Adam Grant nazywa dawcami. Autor wyróżnia 3 grupy ludzi. Dawców, biorców i rewanżystów. Dawcy to osoby, które bardzo się angażują w relacje i pracują po to, żeby dzielić się z innymi. Nie muszą być na świeczniku. Nie muszą być na scenie w reflektorach. Realizują się poprzez dawanie innym swojego czasu, doświadczenia i pracy. Biorcy to osoby egoistyczne, nastawione wyłącznie na własne profity, czasami bardzo dobrze się maskują dla tych osób, które są wyżej w hierarchii, są bardzo mili i uczynni. Poznać ich jednak po tym, jak zachowują się do osób, które nie działają w ich obszarze zysków. Można ich poznać po tym, jak rozmawiają z kelnerem, recepcjonistką czy woźnym w szkole. Idealnie pasuje do nich powiedzenie: całusy w górę, kopniaki w dół. Całują tych, co mają siłę, a kopią tych, którzy są od nich trochę niżej. Kolejną grupą są rewanżyści. To najobszerniejsza grupa. Są to osoby, które niekoniecznie wykorzystują innych, ale też niekoniecznie lubią się poświęcać. Okazuje się, że przebadano 30 tysięcy osób i większość tych osób właśnie jest w tym bezpiecznym środku. Autor nazywa ich dopasowanymi. To ludzie, którzy bezpiecznie i w równowadze chcą przejść przez życie. Adam Grant sprawdził, jak te nasze cechy przenoszą się na sukces. Dawcy to prawdopodobnie ci niezauważalni. To ci, którzy mówią: kocham pomagać, mają najsłabsze oceny w szkole, najniższe przychody w handlu. Dawcy twierdzą, że nie są w stanie sprzedać komuś produktu, który nie spełni oczekiwań kupującego. Okazuje się jednak, że posiadanie dawców bardzo firmom się opłaca. I nie chodzi o to, że będą cicho i bez roszczeń pracowali. Chodzi o to, że przez to, że sami się poświęcają, organizacja działa dużo sprawniej. Oni sami często mają gorsze wyniki, ale to nie przez to, że się mniej angażują. To przez to, że pomagają innym wykonać ich pracę dużo szybciej. Okazuje się, że im częściej ludzie pomagają w firmach, czym częściej dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i doradzają, tym firmy osiągają lepsze wyniki. Gdy w firmach jest więcej dawców, firmy mają po pierwsze większe zyski. Po drugie, mają więcej zadowolonych klientów, bo dawcy chętniej ich obsługują. Mają stabilne zatrudnienie. Nie trzeba szukać nowych pracowników, gdy są ludzie, którzy są chętni do pracy i pomagają innym. Mają też niższe koszty własne. Dawcy poświęcają się dla innych. Sami często na tym cierpią, ale organizacje dzięki nim kwitną i są dużo sprawniejsze. Po cichu łagodzą konflikty, po cichu naprawiają problemy, których później inni nie zauważają, bo oni naprawią je, zanim te problemy wyjdą na światło dzienne. Ciekawe, prawda? Ciekawe są też badania o tym, kto odnosi sukces. Skoro dawcy cierpią i nie odnoszą sukcesów, to kto te sukcesy odnosi? Pewnie wielu z Was od razu wskaże na biorców. Okazuje się, że nie do końca. Okazuje się, że otoczenie dość szybko uczy biorców, że jak sami coś nie dadzą innym, to inni też im nie dadzą. Rewanżyści, którzy działają w myśl zasady jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, też nie odnoszą najbardziej spektakularnych sukcesów. Okazuje się, że tą grupą, która odnosi największe sukcesy, są również dawcy. Są i na tych najwyższych pozycjach, i na tych najniższych. Co zrobić, żeby więc dawca odnosił sukcesy? Wśród danych, które zebrał Adam Grant, wśród setek handlowców, okazało się, że właśnie dawcy są najlepsi i odnoszą największe sukcesy. Uskrzydla ich dawanie innym, ale musi być jeden warunek. Dookoła ich nie mogą pracować biorcy. Okazuje się, że nie chodzi o to, żeby było więcej dawców. To też, ale chodzi głównie o to, żeby usuwać z ich społeczności tych, którzy są biorcami. Biorcy są największą trucizną dla dawców. Niesamowite jest to, że wystarczy jeden biorca w zespole i dawcy przestaną pomagać. Będą czuli wielki dyskomfort nieuczciwego dzielenia się z innymi. Jaka jest więc recepta, żeby dawcy osiągali sukcesy? Trzeba stworzyć im grupę, gdzie wzajemne przysługi są czymś naturalnym. Dawcy muszą być otaczani przez dawców. Dopiero wtedy zaczynają świecić pełnym blaskiem. Oni muszą mieć kogoś, komu będą pomagać. I muszą czuć, że dają innym wartość. Trzeba stworzyć środowisko, gdzie prośby o pomoc są czymś naturalnym i są dobrze widziane. Wtedy dawcy wyjdą z podziemia i będą osiągać spektakularne sukcesy. Okazuje się, że takie środowisko, gdzie prośby są naturalne, są mega istotne dla dawców. Wielu boi się prosić, bo wyjdą na niekompetentnych. Nie chcą też innych obciążać sobą. W jednym ze szpitali została zatrudniona pielęgniarka, która miała za zadanie tylko pomagać pielęgniarkom. Nic więcej. Była osobą od pomocy. Okazało się, że ta jedna osoba sprawiła, że atmosfera w tym szpitalu bardzo się poprawiła i ludzie nauczyli się prosić o pomoc dawców. W związku z tym oni zaczęli kwitnąć, oni mieli szansę na pokazanie siebie. Okazuje się, że gdy nikt nie prosi, to dawcy czują się niekompetentni. Bo co się dzieje, jak nikt nie prosi? Okazuje się, że mamy wtedy wielu sfrustrowanych dawców, którzy chcieliby się wykazać, a nie mają jak. Śmieszne, prawda? Co jeszcze można zrobić, żeby niezauważalni zaczęli bardziej efektywnie pracować? Myślę, że bardzo dobrą robotę w wielu firmach robią osoby, które zajmują się facylitacją. Facylitatorzy to właśnie takie osoby, które wciągają introwertyków do dyskusji, wyciągają od nich informacje, jak usprawniać daną organizację. Często nie jest to wcale proste. Oni po prostu, ci introwertycy muszą się przekonać, że ich głos będzie słyszany. Czasem nawet warto przyznać im rację wtedy, gdy ktoś inny ma dużo lepszy pomysł. Ale dzięki temu ci introwertycy wkrótce zaczną się dzielić tym, co mają w sobie najlepszego. Myślę, że super miejscem dla takich osób są firmy o kulturze turkusowej. Tam transparentność, otwartość na pomysły i przekazywanie odpowiedzialności i pomaganie sobie nawzajem daje olbrzymią siłę tym organizacjom. W jednej z takich organizacji proces zatrudniania nowych osób jest bardzo ciekawy. Przed rekrutacją organizowane są gry dla kandydatów. Jednego dnia przychodzi na taką grę kilka osób. Dobierane są w pary. Każda para ma za zadanie przepchnąć do drugiej rundy jedną osobę z teamu. Jedną. Ciekawostką jest to, że to nie ta osoba, która przejdzie dalej, zdobywa najwięcej punktów. To właśnie ta osoba, która jej pomogła, otrzymuje największe bonusy. Ona chce pomagać. Nie w każdej firmie procesy rekrutacyjne wyglądają podobnie. Mądre firmy zatrudniają jednak właśnie takie osoby, które mają przewagę umiejętności miękkich. Każdą twardą umiejętność można nauczyć, a empatii, życzliwego pomagania innym, już trudniej. Jaki jest mój wniosek? Pielęgnujmy tych niezauważalnych. Wspierajmy ich. Na pewno nam się odwdzięczą. Oni to mają w naturze. To właśnie dzięki nim firmy zaczynają działać niewiarygodnie efektywnie. A ty co myślisz o niezauważalnych? Wspierać ich czy nadal nie zauważać? Tyle na dziś. Następny odcinek już za tydzień. I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna i istotna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz sobie. Być może są dwie albo trzy takie rzeczy, zapisz je sobie. Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!